Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś w ten świąteczny czas jest z nami profesor Marcin Kruszyński, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu w Siedlcach, a także profesor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.
Witam bardzo serdecznie.
I szczególnie jest mi miło gościć pana profesora Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, o której dziś porozmawiamy. Pan jest historykiem z zawodu i z pasji, nie mam wątpliwości. Jest pan zagorzałym popularyzatorem historii, ale także specjalistą w zakresie historii lotnictwa, o którym dziś dużo będzie, a to za sprawą tego, co przed nami przede wszystkim, a ważne wydarzenie dla Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, stulecie istnienia. I o tym dziś porozmawiamy, o historii szkoły Orląt, która rozpoczęła się w Grudziądzu.
Tak, to jest paradoks tego miejsca. Dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie. Bardzo lubię być u pana w ogóle w tym miejscu. Dziękuję jeszcze raz za owo zaproszenie, za miłe słowa. Mikroreklamy dokonam. W grudniu zeszłego roku wyszła jedna z moich ostatnich książek, to Lotnictwo wojskowe w czasie II wojny światowej. Lotnictwo to w ogóle bardzo trudna tematyka do badania. Jest podzielona na historyków profesjonalistów i tych historyków też profesjonalnych, ale miłośników historii. Na tych dwóch polach rozgrywa się opisywanie tego tematu. Tak,
paradoks. Pan profesor, rozumiem, łączy te...
Tak, ja staram się łączyć. Jestem w ogóle w niezwykle komfortowej sytuacji, bo pracuję w zawodzie mojego życia. Ja całe życie chciałam być wykładowcą akademickim, a jednocześnie po prostu bardzo lubię opowiadać o historii. W ogóle chyba lubię rozmawiać z ludźmi. Przynajmniej takie mam o sobie wyobrażenie. No tak, paradoks polega na tym, że wszystko zaczęło się w Grudziądzu, a nie w Dęblinie. Problem był taki bardzo związany z początkami II Rzeczpospolitej, gdzie nie wszystko było na raz, o tak bym powiedział. Ponieważ w ogóle plany były związane z Dęblinem. W roku 1919 nawet specjalna komisja wojskowa przybyła z Warszawy właśnie do Dęblina, żeby badać tam infrastrukturę. Przed I wojną światową Rosjanie stworzyli tam tak zwane pole wzlotów, czyli po prostu lotnisko. My dzisiaj wiemy i wtedy też wiedziano, że te okolice Dęblina były niebywale przyjazne dla tego nowego typu broni. To znaczy płaski teren, bardzo duża liczba dni słonecznych w roku, to było bardzo ważne, biorąc pod uwagę to, jakie były potrzeby kształcenia pilotów. No i dwie rzeki, Wisła i Wieprz, które były dobrymi punktami odniesienia nawigacyjnego. Natomiast okazało się, że ta infrastruktura po prostu nie jest wystarczająca. No i pamiętajmy, jest rok 1919, rozgrywa się wojna polsko-bolszewicka. Coś było, bo na początku 1920 roku przez 5 miesięcy stacjonowało tam coś, co się nazywało Francuska Szkoła Pilotów. Natomiast jakby potrzeby były bardzo duże, a w Grudziądzu od 1921 roku była placówka, gdzie można było szkolić pilotów. Przede wszystkim była infrastruktura odziedziczona po cesarstwie niemieckim. I hangary, i takie budynki, gdzie ludzie, którzy się szkolili, mogli mieszkać. A zatem władze wojskowe przyjęły takie długie pole startowe. To znaczy od roku 1920, kiedy już wygasza się wojna polsko-bolszewicka po Bitwie Warszawskiej, zaczynają się przygotowania nowego pola wzlotów i remontu tego, co było. Zaczyna się budowa hangarów. W roku 1924 zaczyna się remont tego, co wszyscy dębliniacy znają jako Pałac Jabłonowskich albo Pałac Mniszków. Dzisiejszy my na to mówimy Biały Dom, czyli rektorat. Natomiast ten okres przejściowy 21-25 rzeczywiście był w Grudziądzu. Tutaj jeszcze trzeba dopowiedzieć coś innego, bo okej, lotnictwo, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Pierwsza wojna światowa pokazała, jaki jest potencjał, niezwykle duży potencjał w tej nowej broni. Do czego ona może się przydać? Jest oczywiście oddzielnym tematem do dyskusji, na ile na przykład marszałek Józef Piłsudski rozumiał konieczność nowoczesnego wykorzystania lotnictwa, ale to, że ono jest potrzebne, to i rozumiał marszałek Piłsudski. Piłsudski i ludzie z nim związani i w ogóle przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego to będzie ostatecznie błąd. Sądzono, że lotnictwo ma takie cele szpiegowsko-informacyjne, informacyjne i łącznościowe.
Niedoceniano
lotnictwa, ewidentnie, że te użycie samolotów może mieć taki charakter pomocniczy na polu walki. To państwo niemieckie w latach 30. wymyśli trójwymiarowe pole walki, to znaczy, że to lotnictwo jakby otwiera swoim uderzeniem, przygotowuje pole walki, później idzie broń pancerna i piechota, co sprawiało, że ten element ludzki był bardziej zabezpieczony. Państwo polskie nie dorosło do tej myśli, ale na razie jesteśmy na tej fazie, że chciano to posiadać, szukano miejsca. Dęblin spełniał bardzo wiele tych pozytywnych warunków, ale nie miał infrastruktury, trzeba było czekać. Tylko, że no to oczekiwanie i takie budowanie samych budynków związane było jeszcze z jednym procesem, który się rozgrywał wtedy w państwie polskim, a mianowicie były osoby, wtedy akurat Piłsudski nie jest przy władzy, bo to są lata takie 23, 20, 25, 26, kiedy w ogóle ważni dowódcy wojskowi myślą o rozwoju lotnictwa. W latach 1923-24 szefem tak zwanego Departamentu IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych jest człowiek, który się nazywa François-Léon Lévesque. A później szefem tego departamentu jest generał Włodzimierz Zagórski. To są ludzie, którzy dokonują bardzo dużych, zwłaszcza później Zagórski, bardzo dużych inwestycji w sprzęt. Jest zakupowany sprzęt przede wszystkim francuski, tylko okazuje się, i to jest taki intrygujący paradoks tamtych czasów, że zaczyna być więcej sprzętu, a mniej kadry, która byłaby gotowa do tego, żeby ten sprzęt wykorzystywać. I tutaj będzie impuls generała Zagórskiego, żeby faktycznie tworzyć wreszcie profesjonalną placówkę do tego, żeby szkolić ludzi potrzebnych do obsługi tego sprzętu. 5 listopada 1925 roku powstaje oficerska szkoła lotnicza w Grudziądzu.
Na mocy rozkazu generała Zagórskiego,
a później 14 kwietnia 1927 roku to wszystko przenoszone jest do Dęblina. Ale jakby najważniejsze, że to powstaje, bo lotnictwo i wtedy i dzisiaj jest też synonimem pewnej nowoczesności, pewnego wtargnięcia nowoczesności w taką przestrzeń życia codziennego. Po co o tym mówię? To też pokazuje, że to państwo, które ma bardzo duże problemy finansowe, ono wychodzi z kryzysu. No jest w roku 1924 jest ta słynna reforma Władysława Grabskiego, jeden z mega sukcesów II Rzeczypospolitej i chyba jeden z mega sukcesów w ogóle ekonomicznych państwa polskiego w XX wieku, ale reforma walutowa niesie pewne poważne konsekwencje społeczne. Resetuje hiperinflację. Cena chleba na przykład we wrześniu 23 roku pierwszego dnia i w zestawieniu z ostatnim dniem wzrosła 600-krotnie. Proszę to sobie wyobrazić dzisiaj. Więc ta reforma ratuje państwo, ale ona zawsze wykańcza tych też, których ratuje. Więc, a mimo to, to państwo myśli o tym, żeby się, i tu użyję tego słowa klucz, modernizować. Ministerstwo Spraw Wojskowych, jeśli spojrzymy na to z perspektywy całego dwudziestolecia międzywojennego, miało największy budżet ze wszystkich ministerstw. Czasem ta pula PKB wynosiła nawet 20 i ponad 20%. Wyobraźmy sobie, jakie to są kwoty. Społeczeństwo II RP przygotowywało się do wojny przez cały okres swojego istnienia. Stąd jakby nakłady na armię nie budziły zastrzeżeń. I bez względu na to, w której epoce II RP jesteśmy, czy przed zamachem majowym, czy przewrotem, czy po, to i z jednej, i z drugiej strony sceny politycznej te nakłady są. I ta Lotnicza Akademia Wojskowa, czy ta Oficerska Szkoła Lotnicza jest tego najlepszym dowodem. Dzisiaj lotnictwo to jest najbardziej bezpieczny środek transportu. W latach 1927-1939 w Dęblinie zginęło w różnego rodzaju katastrofach lotniczych w trakcie kształcenia przynajmniej 52 osoby. Więc jest to w cudzysłowie zabawa niezbyt bezpieczna.
Więc chodzi tak w latach 30. Z tego, co czytałem, szkoła Orląt należała do najnowocześniejszych szkół lotniczych.
Tak, no, oczywiście. Ona i dzisiaj jest jedną z najnowocześniejszych na świecie i ta tradycja dnia dzisiejszego jest długim trwaniem tego zaczynu z lat 20. i z lat 30. Trzeba było ludzi odważnych, którzy przełamywali pewne stereotypy, żeby rozwijać lotnictwo, bo to nie była gra, która gwarantowała bezpieczne i dobre życie. I to pokaże rok 39 kolejny.
No i chyba jednak miała szczęście szkoła Orląt do tych odważnych ludzi, co pokazała II wojna światowa.
Proszę państwa, ja już 20 lat zajmuję się pracą naukową i podróżuję po najprzeróżniejszych tematach związanych z wiekiem XX. Nie wiem, czy robię to dobrze, ale lubię to robić. Rzadko kiedy zdarza się tak, że znajdujemy, ja już nie mówię o jednym człowieku, tylko o środowisku, które spełnia pewien standard etyczno-moralny, pod którym wszyscy byśmy się podpisali i który możemy dać naszym dzieciom, czy pokazać naszym dzieciom jako wzór postępowania. Tak się akurat składa, że ludzie, o których mówimy, z tego pokolenia dęblińskiego, które się uczy tam do 39 roku i później jakby zdaje egzamin ze sprawy po 39 roku, to są ludzie, o których można w taki sposób nieco hagiograficzny powiedzieć. Skąd jest szkoła Orlon? Bo nazwa jest bardzo, bardzo magiczna. Tam do tej placówki w 1929 roku trafia porucznik Janusz Meissner. Dzisiaj postać nieco zapomniana, a to jest też pisarz, który w okresie międzywojennym był dosyć bardzo popularny i w roku 1929, a później kilka razy, a na pewno w 1934 była wznawiana jego książka pod tytułem Szkoła Orląt. To jest książka, która dotyczy pilota, który tworzy takie miejsce, w którym uczą się młodzi ludzie, żeby tymi pilotami zostawać. I ta magiczna nazwa Szkoła Orląt, odwołująca się do metaforyki jednego z najpiękniejszych zwierząt w przyrodzie, jakby stała się elementem genotypu kulturowego tego miejsca. Magiczne, właśnie bardzo metaforyczne, bardzo symboliczne. Ja się czasem tego boję, to uczciwie się Państwu i Panu przyznam, troszkę wskazujące na to, że my w tej szkole Orląt jesteśmy nieco lepsi niż świat, który nas otacza. Ale to dobrze, że piloci mają poczucie tego, że są wyjątkowi, ponieważ ich życie, znaczy nasze życie, jako pasażerów, ale jako Polaków, jeżeli mówimy o żołnierzach, no to leży w rękach tych ludzi, więc oni muszą czuć odpowiedzialność i też takie mieć przeświadczenie, że są wyjątkowi.
Meissner, ale też historia pokazała, że tak było.
Tak, i zaraz o tym opowiem. Meissner w roku 1932 wydał taką pracę pod tytułem Nauka pilotażu. I to jest taka książka, która była ikoniczna dla 30-tych, dla tych, którzy uczyli się różnego rodzaju profesji, ponieważ on tam wskazuje, jakim należy być. Ale ta książka ma taki leitmotiv, że cechą pilota powinna być samodyscyplina i samokontrola. To jest troszkę też taki awers i rewers sytuacji, że ci ludzie są brawurowi, bo bez tej brawury po prostu nie byłoby wtedy lotnictwa, ale ta brawura musiała się z czymś łączyć, znaczy być jakoś samoograniczana. I jakby wokół tej narracji budowano etos tego pilota. Brawura, ale jednocześnie kontrola, łączenie troszkę wody i ognia. I tego rodzaju osobowości kształtowały patrzenie i myślenie o szkole Orlon. Piloci i w latach 20. i moi studenci z ostatnich lat, ja już prawie 10 lat pracuję, mam ten zaszczyt i przyjemność pracować w Lotniczej Akademii, są tacy sami. Jak założą ten określony strój, mają określone okulary, które Państwo tutaj nie widzicie, a ja mam je trochę przy sobie, ale to jest nie podróbka tego, co oni posiadają. Ich od razu się rozpoznaje. To budzi takie bardzo pozytywne skojarzenie. Jak mam przyjemność zapraszać różnych gości, którzy przyjeżdżają do Lotniczej Akademii na konferencję, znowu samochwała, zapraszam 5-6 czerwca 2020, pierwsza z dwóch rocznicowych na stulecie konferencji historycznych w Lotniczej Akademii Wojskowej, druga będzie 12 czerwca, czyli takim cyklu tym czerwcowym. To wszyscy są zachwyceni, jak patrzą na tych młodych ludzi i oni i w PRL-u, i w drugiej RP i dzisiaj mają coś w sobie. Panie redaktorze, szanowni nasi słuchacze, w ten niezwykły czas. Ja naprawdę podziwiam tych ludzi z wielu względów, ale jest jeden taki wzgląd, który jest dla mnie szczególnie cenny. Proszę Państwa, ja bym się bał wejść do takiej maszyny wtedy. A na pewno bałbym się wejść do takiej maszyny, której bym nie znał. Bo ci ludzie we wrześniu 1939 roku, w trakcie tak zwanej kampanii polskiej, wbrew temu, co zarzucano dowódcy wojsk lotniczych Ludomirowi Rajskiemu, oni na tyle, na ile mogli, zdali egzamin ze sprawy. Dysproporcja w ilości sprzętu była gigantyczna. Z ludzi związanych z Dęblinem 16 podchorążych miało, to znaczy zaznaczyło się zwycięskimi walkami powietrznymi we wrześniu 1939 roku. W czasie II wojny światowej około 220 przynajmniej ginie na różnych polach walki. 103, jak tutaj nasi koledzy, bo ja już korzystam z ich wiedzy, wyliczyli, z Dęblina 103 osoby brało udział w tak zwanej bitwie o Anglię. Mnie interesowało w zeszłym roku, kiedy wydawałem tę książkę, jednak coś innego. Te wielkie nazwiska. Stanisław Skalski, Witold Urbanowicz, mój najukochańszy w ogóle człowiek Jan Zumbach. No to jest w ogóle postać, która czeka na wielką biografię i na patronat wielu miejscom. Jan Zumbach, mamy Eugeniusza Horbaczewskiego, mamy Łokuciewskiego, mamy Króla. To są ludzie, którzy mierzą się z niezwykle trudnym doświadczeniem społecznym w roku 40. Niektórzy są tam już od początku roku 40, niektórzy od lipca 40 roku. Mówię o ich przeniesieniu się do Wielkiej Brytanii. Jest mnóstwo relacji tych żołnierzy mówiących o tym, że Brytyjczycy są w stosunku do nich bardzo nieeleganccy. I nie dziwmy się troszkę temu, ponieważ z perspektywy wielkiego imperium światowego, to, że to był mały kraj, to jest nic. To był kraj, który poniósł klęskę. I to poniósł klęskę szybko. Kiedyś mnie interesowało, i to był błąd oczywiście państwa polskiego, jak bardzo nadęta była ta propaganda propaństwowa końca lat 30. XX wieku. Są takie fantastyczne wspomnienia dyplomaty Michała Ubińskiego, to był dyrektor gabinetu ministra spraw zagranicznych Józefa Becka od 35 roku. Ubiński pisał swoje wspomnienia po 39. I on użył takiego określenia, że sanacja wychowywała polskie społeczeństwo w śnie o szpadzie. I ten sen o szpadzie nas zabił, prawda? Myśmy nie byli gotowi na wiele rzeczy. Ale i tak patrzył na nas świat, bo myśmy się prezentowali jako imperium regionalne, no a państwo niemieckie nas pokonało. To, że ono było świetnie przygotowane, myśmy nie zdążyli z wieloma rzeczami, ale to w 40 roku Anglików nie interesowało, bo oni byli wtedy sami na polu walki. I teraz do czego zmierzam? Że ci ludzie stanęli naprzeciwko oficerów Zjednoczonego Królestwa, którzy mieli perspektywę tylko i wyłącznie imperialną i kolonialną, i oni musieli ich przekonać, że do czegoś się nadają. Tak, dzisiaj jak się czyta, chociaż w książkach angielskich to jest mniej opisane, że Brytyjczycy będą potrzebowali oczywiście ludzi do zasiadania do tych samolotów. Ale Polacy wcale nie byli takim od razu tym chętnym kandydatem do tego. No właśnie z tejże racji, że synonimizowali porażkę. I trzeba to było przełamywać. Jak śledziłem dokumenty z lipca i sierpnia 40 roku, to znaczy kiedy napręża się ta bitwa o Anglię, no ale ci Polacy, że oni nie mówią po angielsku. Trzeba było się nauczyć tego języka angielskiego, no też ten język nawigacji lotnictwa jest bardzo specyficzny. Oni musieli się tego nauczyć, zaadaptować do takich warunków lingwistyczno-kulturowo-sprzętowych także. I zrobili to bardzo dobrze.
Wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest profesor Marcin Kruszyński z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu w Siedlcach. Rozmawiamy o historii polskiego lotnictwa w związku z szykowanymi obchodami stulecia szkoły Orląt w Dęblinie. Panie profesorze, druga wojna światowa, wielki symbol odwagi, bohaterstwa polskich lotników rodem z Dęblina, ale po zakończeniu II wojny światowej, to trudny okres dla szkoły Orląt. Polska, która znajduje się w strefie sowieckich wpływów, to wszystko rodzi pewne konsekwencje, i widać to w Dęblinie, widać oficerów sowieckich.
Bardzo się cieszę, że o to pan redaktor mnie pyta, bo tak wydaje mi się, że w percepcji publicznej ginie ten okres PRL-u. To jest jakoś zrozumiałe, zaraz pewnie do tego dojdziemy. Jest taka, do tego nie pokonamy nigdy, to bądźmy szczerzy, ale może to z czegoś wynika oczywiście. Jest ta nadprodukcja informacyjna związana z drugą RP. Natomiast ja chcę panu i państwu opowiedzieć o historii, która zupełnie jest nieobecna, czy bardzo długo była nieobecna. A propos tych, zwłaszcza pierwszych lat okresu stalinowskiego, my tą historią zajęliśmy się niedawno i jest to być może typowa historia dla epoki do 56 roku, ale w Dęblinie mniej znana, a w tej chwili już bardzo szanowana. Ponieważ tak, tam się pojawiają oficerowie sowieccy, ale okres stalinowski ma bardzo taki fizycznie odcisnął się na tej uczelni. To znaczy został zamordowany jej komendant. W roku 1947 komendantem, wtedy to się nazywało 1946 roku, oficerskiej szkoły lotniczej, pułkownik Szczepan Ścibior. To był człowiek, który II wojnę światową spędził w obozie jenieckim i decyduje się po zakończeniu II wojny światowej na powrót do kraju. Jest w tej gronie około 40 tysięcy żołnierzy, którzy wracają do Polski. I korzysta z takiej postawy komunistów, która jest nazywana łagodną rewolucją, to znaczy komuniści prowadzą pewną grę ze społeczeństwem, że będzie tak jak kiedyś, tylko lepiej, więc są potrzebni też ci dawni fachowcy, specjaliści, którzy będą odtwarzać to. No, lotnictwa nie da się nauczyć w jedną sekundę. To jest oczywista rzecz. Zwróćcie Państwo uwagę, ile się nasi też absolwenci, piloci uczą obsługi F-16, teraz kolejnych F-35. To wtedy jest jakby metodologia pracy ta sama. I wraca ten Szczepan Ścibior, w 1947 roku zostaje komendantem i wiedzie mu się bardzo dobrze. W marcu 1948 jest taka duża kontrola ministerialna, oglądają, jak wygląda szkolenie, hangary. Są fantastycznie, tak jakby Dęblin był wyłączony z tej budującej się codzienności totalitarnej, walki z kościołem, z podziemiem niepodległościowym itd., itd. 10 czerwca 1948 roku trafia na biurko ówczesnego ministra obrony generała Michała Roli-Żymierskiego wniosek awansowy na generała, ale już Żymierskiego nie podpisuje. Bo w roku 1948 już się kończyła godna rewolucja, już jesteśmy dawno po referendum, trzy razy tak, rok 1946, już jesteśmy dawno po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego ze stycznia 1947 roku. Już komuniści zaczynają czuć, że są najlepsi i że oni będą tutaj rządzić i mogą się zająć usuwaniem tych, których w przypadku Ścibiora potencjalnie można uważać za wrogów. Ścibior był na Zachodzie. On wrócił tutaj dla rodziny, dla swoich córek, dla swojej żony. Wrócił tutaj z tego powodu, jakby był poza polityką. Sądził, że będą potrzebni profesjonaliści. Że jakby wojsko jest trochę poza tą sferą polityki. No ono nawet w drugiej RP jakby na górze było w sferze polityki, ale na dole nie. Zaczynają mu się przyglądać. W roku 1950 aparat przemocy, Urząd Bezpieczeństwa wszczyna sprawę ewidencyjnego rozpracowania pod kryptonimem Stary. Zaczynają zadawać pytania, jak wygląda rodzina Ścibiora, dalsza, bliższa, czym się zajmuje, jak wygląda jego codzienność, jakie ma znajomości, co mówi o tym kraju, bo zarzut jest taki, że być może przybył, żeby obalić ustrój Polski Ludowej. W jego gronie zaczyna aparat przemocy szukać informatorów. Najbardziej cennym informatorem jest osoba o pseudonimie Iza. To jest jedna z pracownic z działu kształcenia, która bardzo dużo o generale wie. W sierpniu 1951 roku w swojej willi komendant tej lotniczej szkoły jest aresztowany. To musiało być niezwykle traumatyczne doświadczenie. Jest aresztowany i trafia na kilka miesięcy do więzienia, gdzie jest bity, maltretowany. Na szczęście dla nas dzisiaj zachowały się materiały związane z jego śledztwem, ale jeszcze dodatkowe materiały, ponieważ jego historia już nie będzie trwała długo, bo on w maju roku 1952 zostanie skazany na śmierć, a 7 sierpnia 52 roku będzie wykonany wyrok. Ale jego historia do tego momentu przypomina historię Kazimierza Moczarskiego, jego życie z Jurgenem Sztropem. To znaczy on tam będzie w celi, no nie z oprawcą getta warszawskiego, ale z człowiekiem, który będzie informatorem Urzędu Bezpieczeństwa. Ścibior bity będzie potrzebował rozmówcy i będzie mówił, w jakim jest napięciu, w jakim jest stanie, po co wrócił. Zupełnie chyba nie domyślał się, z kim rozmawia. On do tego stopnia nie był politykiem, że nawet zapisał się do partii komunistycznej. Pewnie był to rodzaj strategii przetrwania, żeby jakoś to życie sobie po prostu organizować bezpiecznie dla rodziny. Nie daje się złamać. Zostaje oskarżony jako przedstawiciel tych, wtedy mówiono w tej propagandzie, tak zwanych Anglików. Właśnie ta osoba, która wróciła i chciała obalać ustrój Polski Ludowej, zostanie zastrzelony. Proszę Państwa, szanowny panie redaktorze i nasi zacni słuchacze, dopiero w 2018 roku
rehabilitacja.
Jego szczątki zostały odnalezione, a miałem przyjemność współorganizować, ale przede wszystkim przeżywać 5-6 listopada, to było bodajże 2019 roku, niezwykłe uroczystości, no bo się pojawiło pytanie, gdzie jego szczątki, takie niezwykle symboliczne, ja już nie będę mówił, ile się zachowało z jego ciała, gdzie zostaną pochowane. I proszę Państwa, on jest pochowany totalnie mniej więcej w centrum naszej uczelni. Także jak studenci przemieszczają się po różnych budynkach, a zwłaszcza idą na stadion, który jest no ważnym miejscem dla żołnierzy, no bo te wychowanie, ćwiczenia fizyczne i tak dalej są ważne, to oni mijają grób Szczepana Ścibiora i tutaj jakby ta historia łączy się ze sobą. Ta współczesność i ta historia. Więc to pokazuje, że Szczepan Ścibior, ta historia Ścibiora pokazuje, że wojsko nie mogło przeżyć PRL-u, Polski Ludowej i PRL-u jakby bez polityki. Kraj totalitarny albo prawda, mniejszej bądź większej formule totalitarny nie miał takich przestrzeni. Oczywiście Ścibior chcemy, żeby był jednym z symboli tego okresu. Dla mieszkańców Dęblina symbolem takim pozytywnym, chociaż nie jest to łatwa też postać, jak chyba wszystko, co jest w PRL-u, jest jeden z komendantów, wielki budowniczy uczelni z lat 70., generał Józef Kowalski. Natomiast no, ja bym naszym widzom chciał przypomnieć oczywiście postać, która jest ikoniczna dla wielu osób, ale też o skomplikowanym życiorysie, może nie na dokładnie na opowieść w ten świąteczny czas oczywiście o generale Hermaszewskim, prawda? No czy tak. Ja mogę powiedzieć?
Oczywiście, oczywiście, no bo jednak wiele osób zna to nazwisko. Ja też być może nie każdy poznać. Kojarzy, że także absolwent
Dęblińskiej szkoły. Dokładnie. I osoba niezwykle mocno związana z Dęblinem.
Z komendant.
Tak. To ja jeszcze powiem, jak w latach 80., bo on był też już taki bardzo mocno instytucjonalnie w latach 80. związany z uczelnią. Miałem przyjemność poznać i ja go zapamiętałem jako człowieka niezwykłej skromności. Później jak zapoznałem się z niektórymi materiałami jego dotyczącymi, to tak miałem takie poczucie, że to też był taki człowiek, który być może niósł pewien ciężar swojej przeszłości. Ja opowiem tylko jedno zdanie na ten temat, skupiając się na czymś innym. To jest trudna epoka. Nam jest dzisiaj bardzo łatwo powiedzieć, że ja nie zostałbym tajnym współpracownikiem, ja nie zostałbym, przepraszam tutaj za to określenie niepasujące do świąt, donosicielem. Ja nie wiem, kim bym był, bo wiem tyle o sobie, ile mnie sprawdzono. Generał Hermaszewski wyszedł z niebywałej opresji już u zarania swojego życia, bo pochodził z Wołynia. Zresztą z bardzo patriotycznej rodziny. Jego pradziadek był powstańcem styczniowym, ale uciekł z Syberii, na którą był zesłany, żył w Żytomierzu i gdzieś wokół tych terenów to życie Hermaszewski się rozgrywało. On w roku 1943 w marcu jego matka, jego rodzina uciekała przed tą rzezią, która tam się rozgrywała i jego mama podczas ucieczki no, zgubiła go po prostu. Jego tata po kilkunastu godzinach go znalazł zawiniętego w kocyk, więc on już na początku miał trudno. Pamiętam, jak generał Hermaszewski, to już taka troszkę inna rzecz, ale pokazująca, czym był wtedy awans społeczny i jak ta rzeczywistość wielkich ludzi wygląda na początku. Kiedy starał się dostać do szkoły Orląt, to on musiał zdać te różne testy sprawnościowe i wygrał na przykład bieg na 1500 metrów, bieg bez butów, bo nie było go stać na te buty, a później pisał, bo to też zapisał w wspomnieniach i opowiadał, że przez kilkanaście dni wyciągał sobie żwir z nóg, żeby jakby powrócić do normalnego funkcjonowania, więc to jest taka historia w stylu jak pierwsze laboratorium Marii Skłodowskiej było z dziurą w dachu. Widać, wszystkie wielkie historie tak się zaczynają. Zachowały się materiały aparatu przemocy, że w roku 1962 został zwerbowany jako współpracownik kontrwywiadu wojskowego o pseudonimie Długi bodajże. I ta współpraca trwała 2 lata. Ale ja to zostawiam w tej chwili. To jest trudna historia. Niewiele tych dokumentów jest dotyczących współpracy. Są opinie oficera prowadzącego. Natomiast Hermaszewski jest bardzo pracowity. Ma też niebywale cenne takie uwarunkowania biologiczne. Bo tutaj trzeba było spełniać wiele kryteriów, żeby latać na samolotach odrzutowych. No i będzie częścią niezwykłej historii. Niezwykłej historii. To jest historia polityczna, nie oszukujmy się dzisiaj. Ale tę wielką politykę nie do końca czysto możemy połączyć z wielkimi też marzeniami i w ogóle z wielką przygodą. No to tak, szukajmy wielu aspektów. Nie bądźmy nigdy w życiu jednowymiarowi. Druga połowa lat 70., kiedy rozgrywa się ta jedna z najbardziej niesamowitych historii w ogóle w historii dziejach państwa polskiego, to już jest czas, kiedy ekipa Edwarda Gierka słabnie. Bigosowy socjalizm, który zaproponowano, już gaśnie. Partia w czasach Edwarda Gierka zmieniła koncepcję, odeszła od swojego radykalizmu rewolucyjnego, a skłaniała polskie społeczeństwo po prostu ku postawom takim konformistycznym i wzmacniała oczywiście konsumpcjonizm, ale kredyty zaczęły się kończyć, trzeba było to zwracać. Rok 76, miłośnicy historii wiedzą, zamieszki w Radomiu, tragiczne historie związane z tym, jak społeczeństwo zostało potraktowane, trzeba było szukać sukcesu. I okazało się, że kosmos jest fantastyczną do tego przestrzenią. W roku 1976 Związek Sowiecki podpisał z przedstawicielami tych swoich sojuszników taką umowę o jakby eksplorowaniu zespołowym kosmosu. To był Związek Sowiecki, Polska, NRD, Czechosłowacja, Rumunia, Bułgaria, Kuba i Mongolia. I ustalono, że w latach 77-78 przedstawiciele trzech krajów polecą w kosmos. NRD, Czechosłowacji i Polski, a w latach 79-83 reszta. No i kto w ogóle pierwszy z tej trójki ma być? NRD, Czechosłowacja, Polska. To była tak żywotna sprawa dla Gierka, że jego przyjaciel, premier Jaroszewicz, pojechał do Breżniewa, że mówi, że no my musimy być pierwsi, bo coś się dzieje. No zresztą Gierek miał te problemy społeczne i trzeba było, no powiedzmy sobie wprost, odwrócić oczywiście uwagę od społeczeństwa, od problemu, ale okazało się, że inni też mieli problemy. I Breżniew rozmawiał z Gustawem Husakiem, czyli liderem Czechosłowacji od 69 roku. I ten przywódca Czechosłowackiej Partii Komunistycznej powiedział, że trzeba Czechom zrekompensować dramaturgię tego roku 68 i tego, co im zrobiono. A poza tym ruch dysydencki, ci, którzy interesują się historią wiedzą, tak zwana karta 77 w Czechosłowacji bardzo mocno się rozgrywa, więc Breżniew podjął decyzję, że 2 marca 78 roku w kosmos poleci niejaki Władimir Remek. Ja tak na marginesie dodam a propos wielkiej polityki, że Remek tuż przed wylotem miał 10 kg nadwagi, ale ponieważ był synem wiceministra obrony Czechosłowacji i szefa tamtejszego lotnictwa, więc okazało się, że polityka tak może to wszystko powołać.
W marcu się nie udało, ale na przełomie czerwca i lipca.
Tak, ale ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo o tym też mówił generał Hermaszewski i to też pokazuje takie napięcie trochę, jak się ktoś oglądał Apollo 13, Toma Hanksa, jak oni tam żyli tym wylotem, no to Polacy chcieli lecieć i nagle okazało się, że no nie mogą, że leci pierwszy ten Czechosłowak i Hermaszewski trafił do szpitala. Zostały mu wycięte zdrowe migdałki. Zresztą ordynator szpitala, którym mu to wycinano, później powiedział mu, no tak, rzeczywiście były zdrowe. Więc nagle zachorował, ale oczywiście poleciał. Przeszedł niezwykle głęboki proces rekrutacji. Ona się odbywała, jakby odpowiedzialny był za to Wojskowy Instytut Medycyny Lotnictwa. I pierwsza pula kandydatów to było 400 osób. Później ona została zredukowana do 71, do 26, 17, aż piątka, ostatecznie czwórka była wypreparowana do tego startu. Dwójka, Hermaszewski i Zenon Jankowski. Jankowski był tym ewentualnym zamiennikiem. Była przygotowana do startu. 27 czerwca 1978 roku to się rozpoczęło i proszę mi wierzyć, że może porównanie razić niektórych ze względu na to, że mówimy o kraju niesuwerennym, a ja porównam to do wielkiego sukcesu Żwirki i Wigury z 1932 roku, ale chodzi mi o zachowania społeczne po prostu. I jak Żwirko i Wigura toczył rywalizację z Niemcami, z ekipą niemiecką w 1932 roku, to po prostu zatrzymywano ruch na ulicach i radio głosiło, co tam się dzieje, to w roku 78 po prostu prasa, wszyscy byli skoncentrowani na tym wydarzeniu.
Wielka historia, która można powiedzieć zrodziła się w Dęblinie. Panie profesorze, to jeszcze na koniec oczywiście, bo tych historii oczywiście więcej. Historia szkoły o Dęblinie to jest historia ludzi. Obecnie oczywiście Lotnicza Akademia Wojskowa kontynuuje jakby te najlepsze tradycje szkoły Orlą w zakresie kształcenia, ale też jakby budowania nowoczesnego lotnictwa w Polsce, w szkoleniu pilotów. Jak ono wypada na tle innych tego typu ośrodków w Europie, na świecie? Rozumiem, pan jako historyk trochę inną rolę ma, ale też...
Ale obserwuję. Obserwuję moich studentów, dużo z nimi rozmawiam, bo my mamy różne tam przedmioty. Jest historia Polski, historia lotnictwa, historia sztuki wojennej, ale plątamy się też po innych przestrzeniach i no ja jestem na takim odcinku rozmawiania z moimi studentami, też właśnie takie wymiany myśli. No wojskowi też powinni myśleć, prawda? Powinni umieć rozmawiać. W 2018 roku Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych została przemianowana na Lotniczą Akademię Wojskową, więc jesteśmy na takim topie akademickim, jeżeli chodzi o struktury. Ja obserwuję bardzo często kadetów z innych części świata, którzy do nas przyjeżdżają, a jednocześnie nasi studenci kształcą się i w Stanach Zjednoczonych, no bo to jest jakby szalenie ważne, ale są w stałej kooperatywie z przedstawicielami różnych krajów Unii Europejskiej. I nie jestem od tego specjalistą, natomiast słucham ich głosów. I to jest dla mnie bardzo budujące, bo po pierwsze państwo polskie, bez względu na to, w jakiej epoce politycznej funkcjonujemy, i to mi się podoba najbardziej, bo chyba są jednak jakieś przestrzenie, które nieco wykraczają poza politykę, przynajmniej w takiej sferze, no chociażby realizacji. Od wielu lat gigantycznie dofinansowuje modernizację uczelni, zakup sprzętu i my w tej chwili, tak się ładnie podepnę pod to wszystko, w Lotniczej Akademii Wojskowej